Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Milczenie w liturgii to nie brak słów, lecz wsłuchiwanie się w głos Boga i głos własnej duszy, mówił Franciszek w kolejnej katechezie o Eucharystii.
Ojciec Święty zaprosił ubogich do cyrku. Dla papieskich gości zarezerwowano ponad 2000 miejsc.
Polski Sejm zajmuje się dziś inicjatywą Zatrzymaj aborcję. Przewodniczący Episkopatu ma nadzieję, że parlamentarzyści uszanują prawo do życia każdego człowieka.
Witamy 10 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Oby liturgia stała się dla nas wszystkich prawdziwą szkołą modlitwy, mówił papież w czasie dzisiejszej audiencji ogólnej. W kolejnej katechezie z cyklu poświęconego Eucharystii omówił hymn Chwała na wysokości Bogu oraz następującą po nim modlitwę zwaną kolektą.
Franciszek, odwołując się do wprowadzenia ogólnego do mszału rzymskiego, przypomniał, że ów hymn jest starochrześcijańską modlitwą, w czasie której Kościół uwielbia oraz błaga Boga Ojca i Baranka. Początek hymnu nawiązuje do śpiewu aniołów przy narodzinach Jezusa w Betlejem i jest radosnym głoszeniem zjednoczenia nieba z ziemią. Ten śpiew obejmuje także zgromadzonych na modlitwie wiernych. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Po hymnie, w przypadku gdy go nie ma, to zaraz po akcie pokuty następuje modlitwa wyrażająca charakter danej celebracji. Jest ona zmienna w zależności od dni i okresów roku liturgicznego.
Poprzez wezwanie módlmy się, kapłan zachęca lud do skupienia się wraz z nim w chwili milczenia, aby uświadomić sobie przebywanie w obecności Boga i wyłonić, każdy w swoim sercu, osobiste intencje, z którymi uczestniczy we mszy świętej. Każdy myśli o rzeczach, których potrzebuje, o które w modlitwie pragnie prosić.
Papież zaznaczył, że milczenie nie ogranicza się jedynie do braku wypowiadanych słów. Wręcz odwrotnie, to słuchanie głosów, swojego serca i przede wszystkim głosu Ducha Świętego. Milczenie w czasie mszy ma bowiem różnorodny charakter. W czasie aktu pokuty i po wezwaniu do modlitwy wierni skupiają się w sobie. Po czytaniach czy homilii rozważają usłyszane słowo, a po komunii wychwalają Boga.
Zatem przed modlitwą początkową milczenie pomaga nam skupić się w sobie i zastanowić się, dlaczego tu jesteśmy. Oto znaczenie wsłuchiwania się w naszą duszę, aby ją następnie otworzyć dla Pana. Może przychodzimy po dniach ciężkiej pracy, radości, bólu i chcemy powiedzieć o tym Panu, wzywać Jego pomocy, prosić, aby był blisko nas. Mamy chorych członków rodziny i przyjaciół lub przechodzą oni przez trudne doświadczenia. Chcemy powierzyć Bogu losy Kościoła i świata. Temu właśnie służy krótkie milczenie, zanim kapłan, zbierając intencje każdego z nas, wyraża głośno Bogu w imieniu wszystkich wspólną modlitwę, którą wieńczy obrzędy wstępne, dokonując właśnie zebrania, kolekty poszczególnych intencji. Gorąco polecam kapłanom, aby zachowywali te chwile milczenia i nie spieszyli się. Mówimy, módlmy się i trzeba na chwilę zamilknąć. Przypominam to wszystkim kapłanom. Bez tej ciszy ryzykujemy rozproszenie skupionej duszy.
Papież zwrócił także uwagę na symbolikę gestu, który w czasie modlitwy czyni kapłan. Ma rozłożone ręce jak Chrystus na krzyżu, co pokazuje, że w tym czasie to nasz Pan jest tym, który się modli i jednocześnie staje się modlitwą. Gest rozłożonych rąk znany już był chrześcijanom pierwszych wieków i zawsze oznaczał osobę, która się modli.
Na zakończenie Ojciec Święty podkreślił wagę wypowiadanych słów modlitwy.
W rycie rzymskim modlitwy są zwięzłe, ale pełne znaczenia. Mogą być one podstawą do tak wielu pięknych, przepięknych medytacji. Powrót do rozważania ich tekstów, także poza mszą świętą, może nas nauczyć, jak zwracać się do Boga, o co prosić, jakich słów używać. Oby liturgia stała się dla nas wszystkich prawdziwą szkołą modlitwy.
Pozdrawiając grupy pielgrzymów obecnych na audiencji w auli Pawła VI, Franciszek zwrócił się także do Polaków.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, drodzy bracia i siostry. Stojąc wciąż u początków roku, zawierzamy go Panu i prosimy, aby był czasem łaski, pokoju i nadziei dla nas, dla naszych rodzin i dla całego świata. Z serca błogosławię Wam i Waszym najbliższym.
Ojciec Święty zaprosił ubogich, bezdomnych, więźniów i uchodźców do cyrku. Spektakl odbędzie się jutro po południu na peryferiach Wiecznego Miasta przy współpracy z cyrkiem Medrano. Dla gości papieża przewidziano 2100 miejsc. Mówi papieski jałmużnik, arcybiskup Konrad Krajewski.
Ojciec Święty tych wszystkich ludzi zaprasza, by mogli zobaczyć ludzi pełnych radości, którzy tworzą piękno. By mogli zobaczyć ludzi, którzy dzielą się tym pięknem razem z nami, a więc artystów cyrkowych. By zobaczyć, że przez wytrwałość, że przez ćwiczenie można osiągnąć tak wiele, ojciec zaprasza Pana Jezusa pod postacią 2100 twarzy, bo tyle miejsc jest w cyrku. To będzie ten sam Pan Jezus pod postacią tylu twarzy, bo to On powiedział, że byłem w więzieniu, byłem nagi, byłem głodny. Ojciec Święty tych wszystkich ludzi zaprasza, by im przywrócić nadzieję, by być razem. Rozbijemy także przed cyrkiem szpital polowy. Ojciec Święty tak często nawiązuje, że Kościół jest szpitalem polowym. To znaczy tam, gdzie jest pomoc, tam, gdzie jest łaska, tam, gdzie jest miłosierdzie. Damy też naszym potrzebującym możliwość zbadania się, otrzymania leków i będzie też wspólny posiłek dla wszystkich. Wszystko jest oczywiście ofiarowane gratis, także wszyscy artyści cyrkowi robią to dla Ojca Świętego, dla biednych, wielkiej ludzkiej solidarności. Wolontariusze przyjadą swoimi samochodami, zwiozą naszych potrzebujących z ulic, z różnych noclegowni. Zaproszeni są także kardynałowie i biskupi i księża, którzy także przyjadą z tymi, którzy śpią pod ich domami. To piękne pokazanie, że zajmijmy się tymi, którzy są wokół nas. Nie myślmy o ludziach, którzy są bardzo daleko.
Izrael pragnie pokoju tak samo jak Ojciec Święty, pokoju dla swych obywateli i swych sąsiadów, oświadczył izraelski ambasador przy Stolicy Apostolskiej. Oren Dawid został poproszony o komentarz do papieskiego przemówienia do korpusu dyplomatycznego. Konfliktowi między Izraelczykami i Palestyńczykami Franciszek poświęcił w nim osobny akapit. Wyraził ubolewanie z powodu ofiar niedawnych zamieszek, prosił o rozwagę, zapobieganie eskalacji konfliktu i uszanowanie status quo Jerozolimy.
Izraelski dyplomata zapewnił, że jego kraj uznaje znaczenie Jerozolimy dla trzech religii monoteistycznych. Dlatego gwarantuje i zawsze gwarantował równą swobodę dostępu i kultu w miejscach świętych. Izrael przyłącza się również do papieskiego apelu o dialog i wznowienie negocjacji, powiedział Oren Dawid w wywiadzie dla portalu Crux. Zapewnił ponadto, że jego rząd popiera papieskie starania o pokój, dialog, tolerancję, wzajemne poszanowanie i wolność. Przypomniał, że katolików i Żydów łączą te same judeo-chrześcijańskie wartości.
Muzea watykańskie przygotowują się do reorganizacji programu zwiedzania. Turyści mają dziś do dyspozycji 7-kilometrową trasę, jednakże większość z nich decyduje się na trasę najkrótszą, wiodącą wprost do Kaplicy Sykstyńskiej i Sal Rafaela. Pozostałe ekspozycje muzeów są mniej znane i niewykorzystane, mówi Barbara Jatta, dyrektor Muzeów Watykańskich.
Naszą wielką nowością jest przygotowanie nowego wejścia do muzeów, wzdłuż murów San Gallo, a zatem w pobliżu wejścia z lat 30. i tego, które zostało otwarte w roku 2000. Przez tę nową bramę będzie można się dostać bezpośrednio do tych najrzadziej odwiedzanych dziś części muzeów. W ten sposób będziemy mogli lepiej rozdzielić napływ turystów. Zdarza się bowiem, że do Rzymu przyjeżdżają pielgrzymi, niekiedy jedyny raz w życiu, i okazuje się, że nie mogą się dostać do muzeów watykańskich, bo jest zbyt wielki napływ turystów. Liczba zwiedzających z konieczności jest ograniczona, by chronić dzieła sztuki. A dzięki temu nowemu wejściu będzie ich można skierować do tych mniej obleganych części muzeów, w których wystawiane są nie tylko dzieła sztuki, ale także wielowiekowe świadectwa wiary chrześcijańskiej. To jest jedna z inicjatyw, które mają służyć odkryciu słabiej znanych części muzeów. Chcemy, by ludzie mogli zwiedzać nie tylko Kaplicę Sykstyńską czy Salę Rafaela, ale również inne wspaniałe miejsca, które naprawdę są artystycznym świadectwem wiary zgromadzonym w naszych muzeach.
Liczba katolików w Austrii utrzymuje się na stałym poziomie. Jest ich ponad 5 milionów. Rok wcześniej było ich o 50 tysięcy więcej. Wynika z najnowszych statystyk opublikowanych przez tamtejszy episkopat.
W 2017 roku odnotowano 53 tysiące wystąpień z austriackiego kościoła. Jest to najmniejsza od 5 lat liczba, o ponad 1000 niższa w porównaniu do roku 2016. Z kolei ponad 5 tysięcy osób powróciło do kościoła katolickiego. Liczba ta w ostatnich latach wzrasta, również dzięki prawu do cofnięcia decyzji o swoim wystąpieniu z kościoła w okresie 3 miesięcy od jej podjęcia. W ubiegłym roku z tego prawa skorzystało ponad 500 osób.
Episkopat opublikował także dane dotyczące sytuacji duszpasterskiej w Austrii. Wzrosła liczba chrztów i bierzmowań, mniej zaś udziela się ślubów i pierwszych komunii. Nieznacznie spadła liczba księży. Więcej jest z kolei diakonów stałych. Raport potwierdza też dobrą kondycję finansową austriackich diecezji.
Włochy są już w pełni zanurzone w przedwyborczej kampanii. O składzie nowego parlamentu zadecydują 4 marca. Jak zauważa nowy arcybiskup Mediolanu, gospodarczej stolicy Włoch, politycy żywo dyskutują, obrzucają się wyzwiskami, ale pomijają milczeniem najważniejszy problem współczesnej Italii, mówi arcybiskup Mario Delpini.
Uważam, że priorytetowym problemem, któremu Włosi muszą stawić czoła, jest kryzys demograficzny, czyli stałe starzenie się społeczeństwa i słabnąca wola wydawania na świat dzieci, brak zainteresowania przyszłością. Jeśli Włochy się nie odmłodzą, nie odzyskają zdolności marzenia o przyszłości, to tym samym skażą się na beznadziejną przyszłość. Dla mnie to powinno być priorytetem, a fakt, że nikt się tym nie zajmuje, pokazuje, że we Włoszech brakuje nadziei. Politycy powinni się zatroszczyć o podwaliny dla tej nadziei, a zatem o możliwość zdobycia pracy, o spokojne współistnienie w zdrowym środowisku i konstruktywnym kontekście relacji. Wszystko to bowiem pomaga stawiać czoła problemom.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Nadzieję, że parlamentarzyści uszanują prawo do życia każdego człowieka, wyraził arcybiskup Stanisław Gondecki. Odwołując się do procedowanego dziś w Sejmie projektu Zatrzymaj aborcję, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wyraził radość z przyspieszenia tych prac.
Liczę na to, że parlamentarzyści, odwołując się też i do własnego sumienia, postarają się o to, żeby najpierw dotrzymać obietnic, które zostały złożone, a następnie, żeby też i uszanowali prawo do życia każdego człowieka. Skoro mówimy o prawach człowieka tak często i gęsto, dobrze by było, żeby to prawo zostało zachowane także w odniesieniu do dziecka najsłabszego, to znaczy takiego, który nie może się bronić.
Arcybiskup Gondecki wezwał też do modlitwy w tej intencji, ażeby duch dobrych praw inspirował wszystkich, którzy podejmują decyzje w tej ważnej dziedzinie. Promieniowanie ojcostwa, takie słowa będą hasłem tegorocznego 18 Dnia Papieskiego. Będzie on obchodzony 14 października, a koordynatorem wydarzeń, jak co roku, będzie Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jak przypomniał kardynał Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji, w tym roku przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, ale także 60. rocznica jego biskupiej konsekracji.
One są okazją do tego, żeby przy okazji tych terminów, tych dat podjąć pewne działania zmierzające do tego ciągłego przypominania papieża, jego nauczania, jego pontyfikatu, jego świętości, jako tego, który jest nam dany przez Kościół jako pośrednik. Nowy święty jest nam dany jako orędownik, ale także wzór do naśladowania.
Hasło Dnia Papieskiego, promieniowanie ojcostwa, to tytuł dramatu Karola Wojtyły z 1964 roku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.